pokój i dobro, Maryja.
Maryja.
Witam serdecznie w kolejnej audycji Rycerza Niepokalanej. Razem ze mną dzisiaj w studiu są...
Mateusz.
Piotr.
Audycję prowadzi dla Państwa Olga. A dzisiaj zastanowimy się nad takim tematem: relacja czy rytuał?
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o budnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków, i wiele innych podobnych rzeczy czynicie.
Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Myślę, że to jest zdanie, które jest bliskie dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo wielu ludziom w Kościele. Myślę, że może trochę ryzykownie stwierdzę, że dzisiaj kościoły nasze katolickie są pełne faryzeuszy. I tego, że więcej uwagi często... Myślę, że nawet ja sama przywiązuję do rytuałów i do tradycji, niż do tego, co się faktycznie wydarza. Z każdymi świętami, im jestem starsza, tym bardziej to widzę, jak bardzo się przejmujemy tym, czy mamy umyte okna na święta, czy mamy koszyczek w Wielkanoc wyposażony na pewno we wszystko, co tam ma się znaleźć. Czy na pewno mamy pięknie przystrojoną choinkę, czy mamy sianko pod obrusem w Wigilię, czy mamy opłatki, czy się dzielimy jajkiem, a totalnie zapominamy o tym, co się dzieje, po co to jest, dla kogo to jest dane. I na przykład myślę, msza święta, jakby no myślę, nie muszę tłumaczyć, co, kogo tam spotykamy, co się tam wydarza. I często przelatuje nam właśnie dlatego, że skupiamy się na tym, jakby co się dzieje, na tradycji, na rzeczach, które jakby się z tym wiążą, albo po prostu idziemy z przywiązania właśnie z tego, że wypada iść na przykład na mszę w niedzielę, bo zawsze chodzę. Jak wam się wydaje? Jak wy czujecie, czy faktycznie można znaleźć jakiś punkt wspólny między tą relacją a rytuałem? Czy szala, jak się przeniesie gdzieś na jedną stronę, to jest z minusem?
Wiesz, dla mnie tym kluczem pomiędzy relacją a rytuałem, bo myślę, że to nie jest wybór albo-albo, to znaczy albo relacja, albo rytuał. I myślę, że kluczem do połączenia tego jest to, co jest w tym słowie, w tej Ewangelii, którą dzisiaj odczytaliśmy. Tam jest takie zdanie, że jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, że tam jest słowo przejęli, a nie przyjęli. Że mam takie wrażenie, jakby Jezus nam chciał powiedzieć przez to, że to są zwyczaje, które przejęliście trochę machinalnie. Jakby, nie? Że,
nie rozumiecie ich.
Zawsze tak było, nie? Więc skoro zawsze tak było, znaczy, że tak jest dobrze i my też tak będziemy robić, że tam nie ma refleksji w tym, tam nie ma świadomości. I właśnie mi się wydaje, że ta świadomość jest kluczem. Jak przyjmujemy pewne tradycje, jak przyjmujemy pewien rytualizm, pewną obrządkowość, jeśli ją przyjmujemy, no to właśnie czynimy to decyzją woli. My to przyjmujemy i wtedy, jeżeli to jest świadome, to może nam to pomóc w budowaniu relacji.
Teraz jak o tym mówiłeś, właśnie przejmowaniu, to przypomniało mi się, tylko teraz już nie pamiętam dokładnie, w którymś z kazań i też nie chcę teraz przytaczać autora, bo jeszcze pomylę i będzie źle. Ale była taka opowieść, jak to na święta, no, kobiety przygotowując Wigilię, obcinały zawsze w jakiś dziwny sposób mięso. Tak zupełnie jakby nie w ogóle bez ładu i składu. No i tak z pokolenia na pokolenie one zawsze w ten sam sposób to mięso przygotowywały, obcinając jakby te skrawki. No aż któregoś dnia już tam prawnuczka w którymś pokoleniu, przygotowując tą swoją kolację wigilijną, zapytała, no ale właściwie dlaczego my tak obcinamy to mięso? Przecież tyle się go marnuje i jakby wyrzucamy to i... No i w sumie ani jej matka, ani jej babcia nie bardzo potrafiły to na to pytanie odpowiedzieć. No i udały się jakby do seniorki rodu, do tej prababci, która tam już od wieków, ona mówi, że ona sobie przypomina, że jej mama też tak robiła. Najprawdopodobniej dlatego, że babcia miała taki garnek, w którym po prostu się to mięso w całości nie mieściło. I jakby pomimo tego, że tego garnka już nie ma, no to tak się robiło. Tak robiła moja babcia, moja mama, moja prababcia. I
zawsze tak było.
Zawsze tak było, więc nikt się nie zastanowił nad tym, po co to robić, nie?
No to jest dokładnie, zobaczcie, tak z tą tradycją u faryzeuszy, u Żydów, żeby przed posiłkiem umywać ręce, no to chodziło o to, żeby rozluźnić pięści. Tradycja sama w sobie jest piękna, nie? Bo chodzi o to, że zanim usiądziesz z kimś do stołu, rozluźniasz pięść, więc nie ma w tobie wrogości, jest jakiś gest otwartych dłoni, więc jakaś otwartość na drugiego człowieka, gotowość jego przyjęcia. No a zobaczcie, jak faryzeusze reagowali na Jezusa. Szemrali, obgadywali, oskarżali, kłamali, że jakby nie było jakby ta tradycja, którą oni żyli, obmywania rąk, no nijak się miała do tego, jak oni patrzyli na drugiego człowieka, jak patrzyli na Jezusa, na jego uczniów. I myślę, że właśnie o to chodzi, że jest jakaś taka, może być taka machinalność w tradycji, bo zawsze tak było, więc zawsze tak będziemy robić i to jest święta świętość, bo tak zawsze było, ale to w żaden sposób nie owocuje w nas, nie ma w tym życia i wydaje mi się, że tak przeżywana tradycja jest zagrożeniem dla relacji.
To ja bym tak uporządkował tak słownikowo, czy tak katechetycznie, co to jest na przykład wiara. Bo to jest ważne, bo nie jesteśmy tego uczeni. To też jest pewien powód, dla którego jest właśnie tak, jak jest teraz. No więc co katechizm na temat wiary mówi? Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On powiedział i objawił, a co Kościół Święty podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest sam prawdą. To też... To mi podpowiada też takie moje rozumienie, które jest współcześnie, że na przykład wiara jest tylko relacją z Panem Bogiem, nie? Widzę tutaj, że jednak nie do końca. W innym punkcie znowu katechizm mówi, że wiara jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym, który odpowiada godności osoby ludzkiej. Czyli też sama wiara jako jest aktem, jako akt, no to wymaga też mojego działania. No a żeby działać, no prosta sprawa, no żebym pojechał autem, no to muszę wiedzieć, jak ono działa. No i tak samo wiara, no jak mam wierzyć, no to w sensie, ale to o co chodzi, nie? I też tutaj wspominałeś o tej tradycji żydowskiej. Tak bym tylko dodał zupełnie, żeby też nie bać się tradycji katolickiej, tej takiej pisanej wielką literą, bo to jest nawet ważniejsze niż samo Pismo Święte. Bo Pismo Święte wynika z tradycji katolickiej, z tradycji Kościoła, dlatego że tradycja była przed Pismem Świętym. To tradycja uznała, co uznajemy za księgi objawione i które znajdują się w kanonie, a które nie, bo też jest wiele rzeczy, które nie zostały spisane w Piśmie Świętym, które dzięki ojcom Kościoła, czy innym apostołom, czy tam w następnych wiekach przekazywali ludzie wierzący, no to wiemy i to zachowujemy. Żeby też o tym pamiętać i sięgać też do tego, do doświadczeń, zwłaszcza ludzi, którzy żyli dużo, dużo wcześniej.
Zacząłeś tutaj od definicji wiary i trochę było to uśmiech na mojej twarzy, dlatego że przypomniały mi się moje lekcje religii ze szkoły z takim księdzem, który każdą lekcję religii zaczynał od pytania, co to jest wiara. Więc jak zapytałeś o to, co to jest wiara, To mnie taki zrobił powrót do przyszłości. Ale rzeczywiście dzisiaj na to patrzę z takim... myślę, że dużo mi to dało wtedy, bo on pytał młodych ludzi generalnie na etapie dojrzewania, buntu i w ogóle. I zaczynanie każdej lekcji religii od zapytania kilku osób, czym dla niego jest wiara. Przy czym, no to muszę podkreślić, były czasy, gdzie nie mieliśmy dostępu do Google'a i nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy takiej definicji, jak dziś przytoczyłeś, bo musielibyśmy iść do biblioteki, by pożyczyć katechizm Kościoła katolickiego i musielibyśmy ją sobie przyswoić do głowy. Więc jakby każdy z nas mówił to, co czuł. I naprawdę kilka rzeczywiście takich głębokich, myślę, przemyśleń jak na tamten czas w moim życiu, może też w jakiś sposób ukształtowało, że ja zobaczyłam właśnie, że ta wiara, tak jak powiedziałeś, to dla niektórych też była tradycja, że były osoby, które wskazywały właśnie, że wiarą dla nich jest to, że oni na przykład mogą się spotkać wtedy na przykład z rodziną swoją właśnie przez tą tradycję i na przykład, że zawsze, nie wiem, po niedzielnej mszy świętej zawsze spotykali się potem na rodzinnym obiedzie. I to był jakby jedyny moment w tygodniu, kiedy mieli czas, żeby ze sobą wspólnie usiąść do stołu, porozmawiać i że to dla nich też była wiara, że potem jakby mogli sobie opowiadać na przykład o słowie, albo właśnie dla innej osoby, że wiara, no to była właśnie taka osobista relacja. I jakby każdy z nas pokazywało nam to, że każdy z nas może tą wiarę postrzegać zupełnie w inny sposób i że są cechy, które nas łączą, właśnie głównie spotykające się te w rytuałach, w tradycjach, które mamy wspólne, one były dla nas takie same, natomiast to, co się łączyło rzeczywiście z tą wiarą taką przeżywaną w nas, no to było, że tak naprawdę jak każdy z nas był inny, miał inne potrzeby w tej swojej duchowości, no to też tak ta wiara w nas wtedy rosła. Mhm.
No, niewątpliwie tradycja jest ważna i tradycja, ta duża, ta tradycja pisana przez wielkie te, oczywiście tak, i to jest bogactwo Kościoła, skarbnica Kościoła, naszej Matki, która nam daje te prawdy do wierzenia, dogmaty i też myślę, to jest wielką łaską być dziećmi Kościoła katolickiego, że nawet jeśli chodzi o Słowo Boże, przyjmowanie Słowa, że my mamy przez Kościół, przez jego magisterium, przez mądrość Kościoła, która jest owocem Ducha Świętego, który żyje w Kościele. Wiemy, jak to Słowo interpretować, a jak tego nie robić. Jakby niektóra ścieżka jest właściwa. Że tutaj my jesteśmy naprawdę wspólnotą, a nie jakimiś, powiedzmy, wolnymi elektronami, że ja rozumiem Słowo tak, ty rozumiesz tak, a ty jeszcze zupełnie inaczej. Nie, my rozumiemy Słowo w pewnym kluczu wspólnoty, jakby, nie? Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać o tym, co powiedział Jezus, że uchyliliście Boże przekazania, trzymacie się ludzkiej tradycji, że to jest kwestia akcentów, jakby, nie? Że zawsze najważniejszy jest Bóg. Tradycja jest nam potrzebna i poruszanie się w tradycji, żeby tego Boga poznać. No bo przecież to, zobaczcie, nawet jak myślimy o relacji, no żeby być z kimś w relacji, to ja go muszę po prostu poznać. Ja muszę wiedzieć, kim on jest, ja muszę z nim przebywać, muszę go słuchać, muszę na niego patrzeć. Poznaję osobę, z którą jestem w relacji. Ale na przykład Benedykt XVI mówi o tym, że wiara zaczyna się od spotkania, od osobistego doświadczenia Boga. I myślę, że warto pamiętać o tym zawsze, że Bóg jest osobą, że On jest żywy, że On jest wolny, że On przychodzi do nas na różne sposoby i każda ta relacja jest inna i że najważniejsze jest to, żeby wszystko przeżywać w kluczu tego przekazania, które Bóg dał jako pierwsze, czyli miłuj Boga ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego.
Tu też mi się urodziło, w związku z tym, co powiedziałeś, taka myśl, że gdybyśmy odjęli te rytuały, że trochę jakby bez tej tradycji laicyzuje się trochę tą wiarę, moim zdaniem, bo no, jeśli byśmy odrzucili jakby te nasze tradycje i jakby te rytuały, które mamy, no to łatwo jest rzeczywiście dojść potem do przekonania, że ja to się Bogu wyspowiadam po prostu u siebie w domu bezpośrednio, po co mi ksiądz. Ja to mam taką wiarę, że mogę iść do lasu i tam się pomodlić. Nie muszę spotykać żywego Boga w sakramentach, bo przecież Bóg jest wszędzie. Jakby takie ryzyko właśnie trochę spłycenia i zlaicyzowania jakby tego, że jeżeli my tą tradycję wytniemy, no to też, no nie wiem, możemy sobie spędzić święta na Sri Lance i tam je dobrze przeżyć i nie wykluczam tego, że to będą świetne, najlepsze duchowe święta na przykład dla nas, tak? W oderwaniu od naszej wspólnoty. Ale że te doświadczenia, tak jak mówiłeś, przeżywania różnych rzeczy we wspólnocie, nawet i może jakichś trudności, kryzysów, tego, że my, no ufam, że jesteśmy rodziną w ramach Kościoła, to też daje nam poczucie tego, że mamy wspólną tradycję, wspólne korzenie i to daje nam też jakby poczucie i siłę do tego, żeby umacniać tą swoją relację z Bogiem przez relację z drugim człowiekiem, który też wierzy w to samo, co ja.
I podoba mi się jeszcze w Kościele kwestia, jeśli chodzi o wiary, że tutaj nie ma konfliktu z rozumem. Że tutaj Kościół nie podaje nam, że no, ma być tak i tak, bo tak powiedzieliśmy, bo tak ktoś kiedyś powiedział i tak nam się wydaje, tylko przedstawia to zawsze w rozumowy sposób. Dlatego to tutaj wspomniałem wcześniej o tym, że wiara też jest uznaniem tego, co Kościół podaje do wierzenia. Sam kiedyś dojrzewając, no miałem, zwłaszcza na takim świecie, jakim obecnie jesteśmy, żyjemy, no uważałem, że w sumie aborcja tak naprawdę, no jest okej. Że generalnie, no nie wiem, ale jakoś tak... Bardziej brałem to na wiarę, mimo że jeszcze nie rozumiałem wtedy tego, nie znalazłem argumentów rozumowych i kiedyś, niedługo potem, jak miałem takie te wątpliwości, no odkryłem chyba odpowiedź jakiejś kongregacji watykańskiej na właśnie wątpliwości, czy to jest okej, czy to nie jest okej. I tam było to bardzo, bardzo tak logicznie, ale też bardzo prosto, taki bez jakichś takich górnolotnych haseł, tylko bardzo prosto wytłumaczone krok po kroku. No i wtedy też na przykład rozumowo mogłem podeprzeć to, co wierzę i to, co wyznaję.
No tak, myślę, że my jesteśmy integralni i warto o tym pamiętać, że rozum jest nam dany przez Boga, jest generalnie super i warto go używać. I potem ten rozum jest, żeby Boga też rozumowo poznawać. Jezus przecież, zobaczcie, to są jedne z pierwszych słów Ewangelii, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się, czyli metanoia, nie? Zmiana myślenia, jakby, no to jest zmiana, która się dokonuje w rozumie właśnie, nie? I wierzcie w Ewangelię, jakby, nie? Czyli zmieńcie myślenie, jakby. Ja objawiam wam Ojca, ja objawiam wam tego, który jest źródłem miłości, tego, który jest miłością samą. Ja wam daję naukę, ja was czynię uczniami. To jest wszystko to, co jakby wymaga zmiany sposobu myślenia. No i otwiera nam to przestrzeń na wiarę, na doświadczenie wiary.
Nawet kiedyś czytałam, że Ewangelia jakby w takim tłumaczeniu, powiedzmy, bardzo dosłownym oznacza myślę odwrotnie, nie? Że zmień totalnie jakby zupełnie z drugiej strony. No w kontekście tego, co powiedzieliście, też przypomniała mi się taka sytuacja z Pisma Świętego, jak uczniowie zastanawiali się, czy faryzeusze nie będą mieli znowu kolejnego argumentu, że oni nie poszczą. I wtedy Jezus im odpowiada, że po co mają pościć, jak pan, czy smucić się, jak pan młody jest z nimi i będą się smucić dopiero jak odejdzie. I to też jest dla mnie jakby w kontekście tego naszego tematu taki sens, że jakby jeżeli my rozumiemy, co się dzieje, czy właśnie w kontekście tradycji też Kościoła, no to jest balans pomiędzy tą relacją, a rytuałem, że no nie da się wtedy na którąkolwiek strzałek przeciążyć, dlatego że my wiemy, że Pan Młody jest z nami, więc się tym cieszymy, tak? Nie jest ważne te dzisiaj rytuał, tylko to, co ja przez niego osiągam. I tak samo na przykład, nie wiem, idąc do kościoła, będąc na mszy świętej, ja wiem, że dla kogo tam jestem, po co tam jestem, a nie dlatego, żeby ocenić na przykład, że pani Krysia to sobie dzisiaj ubrała takie futro, że rany, a ta pani to tak śpiewa, że matko jedyna i gubiąc jakby ten sens, tak, najważniejszego przykazania na przykład danego nam w Ewangelii, tak, czyli tego, że mamy się miłować wzajemnie.
I warto sobie, myślę, uzmysłowić, że mamy dużo jakby różnych objawień prywatnych, uznanych przez Kościół, tych, które Kościół jeszcze rozeznaje i tak dalej, natomiast mamy pewność co do tego, że jest jedno miejsce, czy jedna taka przestrzeń spotkania, w którym obecność Boga jest absolutnie obiektywna, niezależnie od tego, jak to czuje, czego doświadcza, albo czego nie doświadcza. I tym obiektywnym miejscem spotkania jest Eucharystia. Tam Bóg jest obiektywnie obecny. Tam dokonuje się Jego ofiara teraz, jakby Bóg jest poza czasem i to, co się wydarzyło 2000 lat temu w Jerozolimie, to się dokonuje na każdej Eucharystii i tam Chrystus naprawdę jest obecny i warto też świadomie wchodzić jakby w to doświadczenie Eucharystii, też jakby może właśnie sięgnąć tak rozumowo po to, co katechizm Kościoła katolickiego mówi o Eucharystii, co mówi o komunii, co jest ukrytego pod konkretnymi znakami liturgicznymi, żeby wejść w tą, tak świadomie w tą, otworzyć się na przestrzeń spotkania z Bogiem, który tam jest obecny, a nie przychodzić na Eucharystię na zasadzie takie, no to jest tam, nie wiem, 3158 Eucharystia w moim życiu, co się tam nowego wydarzy, bo wtedy się trochę ustawiamy w takie pozycje jak krewni Jezusa w Nazarecie, jak on szedł przez cały Izrael, dokonywał potężnych znaków i cudów, a jak przyszedł do Nazaretu, to nie powiedzieli, no ale to przecież my wiemy, kim on jest, to jest syn Ciesi, jakby Józefa, nie? I my często z taką mentalnością przechodzimy na Eucharystię, no przecież my wiemy, no będzie liturgia słowa, potem będzie przeistoczenie, potem będzie ogłaszania parafialne, rozesłanie do domu. A tam,
i ta Ewangelia, którą już słyszę, tak?
Dokładnie tak.
Któryś rok z rzędu.
A tam jest obiektywnie obecny, żywy Bóg, który cały czas jest świeży, cały czas jest nowy i cały czas jakby ma coś nam nowego do przekazania, nowego do, przepraszam, że tak o tym mówię, ale do zaoferowania, bo chce nas obdarować jakby sobą, swoją miłością, swoimi darami. Więc nie przychodźmy z taką mentalnością, że my wiemy, co nas spotka na Eucharystii. Wiemy
nowego.
Tylko tyle, że spotka nas tam Bóg, ale co się tam wydarzy z nami i co od Niego otrzymamy, to jest już tajemnica, o której wie tylko nasz Ojciec.
Powiedziałeś tutaj o prywatnych objawieniach i od razu mi się tak przypomniał takie kazanie księdza, który tak trochę prowokacyjnie powiedział, no, że przychodzi parafianin, tam mówi, no, że ojciec, powiedzmy, szóstak powiedział to i to. A od innego słyszy, że no, arcybiskup Ryś powiedział to i to. A od innego słyszy, no, tam ksiądz Dominik Chmielewski powiedział to i to. A mówi, ale co mnie to obchodzi? A co na ten temat mówi Kościół? Właśnie to jest to, nie? Żebym wiedział, co mówi Kościół, bo jak ktoś mnie zapyta, co chodzi w twojej wierze, no to co mu powiem? Taką największą taką skarbnicą i streszczoną i w takiej najprostszej takiej pigułce podanej, to jest właśnie ten katechizm Kościoła katolickiego, który tłumaczy krok po kroku, co się dzieje.
Ja wrócę do twoich słów, Mateusz, jak powiedziałeś po przeczytaniu tego, co to jest wiara, to powiedziałeś, że my tego nie wiemy czasami, nie? Co się dzieje na liturgii, nie wiemy, co to jest w Piśmie Świętym. I na przykład często śmieszy mnie, no znaczy brzydko to powiem, przepraszam teraz, że mnie to śmieszy, a z drugiej strony może trochę imponuje, ale na przykład Świadkowie Jehowy, którzy jakby no, tą swoją wersję Pisma Świętego znają, wręcz bym powiedziała, na pamięć. Ciężko jest ich zagiąć w tym. I jest mi często wstyd, że jakby no, za mnie samą nawet czasami, że no może nie znam aż tak dobrze Pisma Świętego, albo łapię się na tym, że na przykład w danym momencie mszy świętej, chociaż no właśnie tak jak powiedziałeś, Piotrze, tysiąc któreś tam, 10 000 któraś msza w moim życiu. I ja na przykład łapię się na tym, że na przykład, nie wiem, uciekła mi formuła prefacji i już jakby mam w głowie, kurczę, ale to mogło coś mi tam umknąć, a mogło tam być dla mnie coś ważnego. Zachęcam też słuchaczy do tego, żeby zainteresować się liturgią, bo dla mnie to był ogromny przewrót, kiedy czytałam sobie objawienia Kateriny Rivas. Ona opisuje, jeśli ktoś z Państwa nie zna, to też zachęcam, żeby sięgnąć, bo dla mnie to było bardzo piękne potem spojrzenie czy przeżycie mszy świętej, potem w jaki sposób ona to opisuje, co się w poszczególnym momencie mszy świętej dzieje. I jakby rzeczywiście przeczytanie liturgii, nawet czasami zdarzało mi się z taką książeczką, którą się dostaje do komunii, zobaczyć po prostu, co ten ksiądz tam mruczy pod nosem czasami, albo iść na taką mszę, gdzie, nie wiem, czasami może wieczorem w tygodniu, kiedy jest na niej mało osób, może łatwiej nam się skupić, bo akurat nikt nie kaszle, nikt nie ziewa obok nas, nie płacze żadne dziecko, w jakiejś mniejszej wspólnocie, w jakiejś może biedniejszej kapliczce, gdzie łatwiej nam się będzie skupić i posłuchać, tak naprawdę starać się wysłuchać wszystkiego tego, co się dzieje, bo zrozumienie tej liturgii też czasami pozwala nam naprawdę dużo bardziej w tej naszej wierze się zagłębić.
Tak, i spróbujmy, dajmy sobie taką zgodę może na to, żeby popatrzeć na Kościół jak na matkę. I często dzieci, jak matka mówi, ubierz czapkę, zanim pójdziesz na pole, a one idą bez czapki, to potem żałują. Myślę, że Kościół jest naszą matką. Matkę się szanuje i matki się słucha, więc dobrze też wsłuchać się w to, co matka ma nam do powiedzenia.
Tej Ewangelii, którą przeczytałeś a propos matki, to tą, którą czytałeś na początku dalej, jest właśnie o tym, żeby czcić matkę i ojca, więc piękna klamra. Bardzo wam dziękuję, panowie, za udział w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że uwierzycie państwo w to, że relacja i rytuał są ze sobą nierozerwalnie połączone. Razem ze mną w studiu dzisiaj byli Piotr i Mateusz. Audycję prowadziła dla państwa Olga. Zakończymy oczywiście modlitwą.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.